15 minut po godzinie 21. To audycja Między nami i zwierzętami. Wracamy po dłuższej przerwie. Przypomnijmy, tematem dzisiejszej audycji jest opieka nad niepełnosprawnymi zwierzakami domowymi, ich adopcja, a także stosunek ludzi do takich zwierząt. Z nami jest już Edyta Straka, wolontariuszka, która opiekuje się niepełnosprawnymi i nie tylko niepełnosprawnymi kotami. Witaj.
Witaj.
Za chwilę porozmawiamy. Najpierw chciałabym też usłyszeć, żebyście Państwo usłyszeli opowieść o Teodorze. O psie, który został też interwencyjnie odebrany ze skandalicznych warunków. Dziś jest trochę niepełnosprawny, a opiekuje się nim Joasia. Jesteś u niego prawie codziennie w schronisku.
Dokładnie.
Jeździsz z nim na rehabilitację. Opowiedz jego historię, jak to się stało, że tak bardzo się nim zajęłaś.
Historia
i tak bardzo go pokochałaś.
Pokochałam, dokładnie. Jego historia rozpoczęła się w lutym, kiedy znalazłam go na pewnej posesji przywiązanego do budy. W zasadzie to uwiązanego za szyję do górnej linki, rozszczepionej pomiędzy drzewami. Interwencję podjęło Biuro Ochrony Zwierząt. Zabrało go stamtąd. W tej chwili Teodor przebywa w schronisku. Prawdopodobnie warunki, w których był trzymany, spowodowały u niego niepełnosprawność, którą teraz ma. Znaczy w tej chwili już wyszedł, ale dostał paraliżu prawostronnego. Wynikiem tego...
Czego przestał chodzić.
Tak, dokładnie, przestał chodzić. Całe szczęście, rehabilitacja i leki, które dostał, postawiły go na nogi, aczkolwiek nie chodzi tak pięknie jak przed tym paraliżem, troszeczkę utyka.
A jest szansa, że będzie chodził tak pięknie?
No bardzo byśmy chcieli. Mhm. Bardzo się staramy. Teodor 3 razy w tygodniu chodzi na rehabilitację, dostaje leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Niestety ma chyba pecha w życiu, ponieważ ostatnio okazało się, że cierpi też na spondylozę i zespół końskiego ogona, co spowodowało znowu problem z tylnymi łapami. Jego rehabilitacja została troszeczkę zmieniona. Uprzednia polegała na tym, że chodził w bieżni wodnej. W tej chwili jest rehabilitowany polem magnetycznym i laserem. Ale już jest coraz lepiej.
Są postępy, tak?
Są postępy bardzo.
Spondyloza to zdaje się nieuleczalna choroba.
Z tego co wiem, to tak.
Pani doktor, jak to jest z tą spondylozą? Teodor był u pani przez kilka dni.
Tak, on trafił do mnie zaraz po tym, krótko po tym, jak pojawił się ten niedowład jednej strony ciała. Ja chyba jako pierwsza go badałam i szybciutko go skierowaliśmy na tomograf do Gorzowa Wielkopolskiego, żeby wykluczyć tutaj takie...
A bo pani doktor jest teraz głównym lekarzem schroniska, czyli właściwie Teodor jest cały czas pod pani opieką, można powiedzieć.
Teraz jakby przekazałam go też doktorowi Kolińskiemu, rozumiem, który tutaj specjalizuje się w ortopedii. Oni tam też mają właśnie rehabilitację i fizjoterapią się zajmują, więc tutaj teraz jest chyba bardziej w rękach doktora Kolińskiego. Początkowo właśnie ja się zajmowałam, wysłaliśmy go na tomograf. Tomograf wykluczył tutaj takie schorzenia, które można by było jakoś chirurgicznie ustabilizować i z powrotem trafił do mnie na hospitalizację. Zbadaliśmy mu również krew i okazało się, że cierpi na niedoczynność tarczycy i tutaj początkowo taka wstępna diagnoza to była tak zwana polineuropatia obwodowa. No i był leczony objawowo, później trafił właśnie na rehabilitację. No i teraz tutaj słyszę od koleżanki też, że właśnie doszły jakieś nowe niestety schorzenia i tutaj jeśli chodzi o tą spondylozę, tutaj niestety leczenie jest tylko objawowe, tak? Czyli
przeciwbólowe.
Dokładnie, działamy w tym kierunku, żeby zwierzaka nie bolało, żeby nie było zaników mięśniowych, żeby właśnie te kończyny dobrze pracowały i tutaj ta fizjoterapia odgrywa ogromną rolę.
A zespół końskiego ogona?
Tutaj pytanie, czy to jest operacyjne, tak?
Tak.
Są już metody chirurgiczne opracowywania tego. Tutaj trzeba by było właśnie zapytać ortopedę, bo ja akurat się tym nie zajmuję, nie specjalizuję się w tym. na pewno rehabilitacja, leki i myślę, że w niektórych przypadkach już te zwierzęta się operuje.
Pani doktor, a czy pani zdaniem właśnie te warunki, w jakich on przebywał, mogły przyczynić się do jego obecnego stanu? No bo przecież te choroby, spondyloza, zespół końskiego ogona, czy też porażenie, tak? To było porażenie?
Tak.
To było porażenie. Czy to mógł być skutek właśnie takich warunków, w jakich przebywał?
To mógł być skutek tych wcześniejszych warunków, w których przebywał, ale nie mamy na to dowodów. Tak, bo ten niedowład jednostronny, tutaj tomograf jakby nie pokazał nam przyczyny. Gdyby to było spowodowane właśnie jakimiś urazami mechanicznymi przez to pociąganie go do góry, to prawdopodobnie widzielibyśmy to, tak, na zdjęciach, na obrazach. Tutaj tego nie mamy tych dowodów, ale jak najbardziej mogło tak być. Tak, ta spondyloza, ten zespół końskiego ogona, to też trzeba zawsze patrzeć na to, że to jest w związku z wiekiem.
Ale na pewno kręgosłup też taki ciągle podwieszony na lince.
Jak najbardziej, tak.
To nie jest naturalna pozycja.
Nie jest to na pewno fizjologiczne. Te jego wcześniejsze warunki przytrzymywania, to mogło to wszystko przyspieszyć, tak? Mhm.
Pani doktor się nim też opiekowała przez tydzień. Jaki był pacjentem?
Wymagającym. No jest charakterny.
Miłym.
Chłopak jest charakterny, mam po nim pamiątkę na ręce.
Ugryz.
Tak, raz się zdarzyło. No tutaj po prostu się zapomniałam, nie założyłam kagańca, tak jak zawsze zakładałam, cokolwiek przy nim robiąc, no i niestety sobie pozwolił, wykorzystał moment. No ale to tak jak każdy zwierzak. Każdy ma inny temperament, ma swój charakter. Jeden lubi tego, drugiego już nie lubi, tak? Tutaj tak samo na przykład, no ja do Teodora mam lekki dystans, tutaj koleżanka
Asia
może...
nie ma. Asia, jak ty to robisz, że nie masz? Właśnie. Nie boisz się go?
Wybrał ją.
Dokładnie, wybrał mnie.
Tak to jest.
No i co dalej?
No i co dalej? Dalej szukamy mu domu.
Właśnie, szukamy domu dla Teodora, chociaż Teodor i tak kocha tylko Asię, a Asia jego. Ale miejmy nadzieję, że z czasem no, jakaś decyzja zapadnie, nie namawiam, nie naciskam. Powiedz jeszcze o swoich różnych przygodach z Teodorem.
Na początku z Teodorem było, tak jak tutaj koleżanka wspominała, dosyć ciężko, bo ma temperamentny charakter. W tej chwili to jest całkowicie inny pies niż od momentu, kiedy go zabraliśmy. On jest przytulakiem, przytula się na spacerach, chodzi. Kiedy tylko się smycz naciągnie, to on się odwraca i sprawdza, czy my jesteśmy. Na początku tego nie było. Na początku chodził, no nosem tylko przy ziemi i w ogóle nic go więcej nie interesowało. Myślę, że to było skutkiem tego, że nie miał jakiejś takiej wolności. On był cały czas w jednym miejscu, bez kontaktu z człowiekiem.
Czyli ten kontakt z człowiekiem właściwie teraz dopiero myślę, się nawiązuje.
Tak, myślę, że tak.
Dobrze. Edyto.
Tak.
Cały czas mówimy o psach. A ty przecież masz pod opieką mnóstwo kotów, w tym kota, który nie ma dwóch łap. Jak sobie z tym radzisz? I jak do ciebie trafił?
Klara trafiła do mnie po wypadku komunikacyjnym. No, był wybór. Albo trafiłaby do przytuliska, gdzie nie miałaby kompletnie szans na przeżycie. No, albo ktoś by się zdecydował dać jej tak zwany dom tymczasowy, gdzie można byłoby próbować no wtedy jeszcze postawić ją na łapki, bo wtedy jeszcze miała wszystkie cztery. No niestety była to uszkodzenie było tak rozległe, że Klara nie odzyskała czucia w łapkach, nie zaczęła chodzić, oprócz tego ma uszkodzoną miednicę. Najlepszym wyborem dla niej była amputacja tylnych łapek. Jak ja sobie z tym radzę?
Tak, jak sobie radzisz? No. Ona jest na wózku inwalidzkim, czy...
Nie. Ona nie jest na wózku, jest... nie ma takiej potrzeby, ponieważ jest kotem niewychodzącym. Ja mieszkam w bloku, kotów nie wypuszczam na dwór, więc ona się porusza tylko po mieszkaniu.
A ile masz kotów? Uwaga.
No, troszkę.
Powiedz. Tu jest pełna tolerancja. My jesteśmy tylko dla zwierząt w tej audycji, więc i tylko takie osoby, które kochają zwierzęta, nas słuchają.
Na tą chwilę 13.
No, nieźle.
Plus dwa psy.
Okej.
żeby ich pilnowały.
Dogadują się.
Klara w mieszkaniu radzi sobie świetnie.
Ale psy są też niepełnosprawne, zdaje się, tak?
Tak, no jeden jest troszkę niepełnosprawny już w wyniku wieku. Drugi w wyniku choroby. Ale to nie jest dla nas problemem.
Żadnym, czyli kolejny raz zdarza nam się osoba, która udowadnia, że można. I wystarczy tylko po prostu kochać takiego zwierzaka i nie skupiać się na sobie, tylko właśnie na tym, żeby ułatwić takiemu zwierzakowi życie. Edyto, czy twoim zdaniem takie zwierzę niepełnosprawne, któremu dajemy dom, ono bardziej się do nas przywiązuje niż zwierzę pełnosprawne? Wskutek tego, że jest od nas bardziej zależne. Czy zaobserwowałaś coś takiego?
Myślę, że przywiązuje się tak samo jak każde inne zwierzę. Te niepełnosprawne zwierzęta, które mam w domu, one są niepełnosprawne dla mnie, ale nie dla nich. One tego nawet nie zauważają.
One nie zauważają, ale jednak ta zależność od człowieka jest większa, bo gdyby nie ich niepełnosprawność, no koty też są takimi zwierzętami, które lepiej niż psy, wydaje mi się, radzą sobie na zewnątrz. No i taki kot niepełnosprawny już nie ma najmniejszych szans funkcjonować na zewnątrz.
Klara nie poradziłaby sobie na wolności, nie ma mowy o tym. Mhm. W domu jest cudownym kotem, świetnie funkcjonuje w stadzie zwierząt.
A czy inne zwierzęta widzą jej niepełnosprawność?
Traktują ją normalnie.
Tak samo. Mhm.
Traktują ją normalnie. Jedyna różnica pomiędzy Klarą a innymi kotami, nawet tymi niewidomymi, jest taka, że Klara nie wskoczy na meble. Natomiast
to
na
nawet
potem,
dobrze. Tak. To nawet dobrze. Pani doktor,
to jest tylko jedyna różnica pomiędzy Klarą a innymi kotami.
Pani doktor, czy wózek inwalidzki u kota i psa sprawdziłby się tak samo?
Wszystkie niepełnosprawne koty, które znam, którymi się zajmowałam, one nie korzystały z takich wózeczków. To jest raczej taki ruch, taki pełzający, takie foczki, kadłubki.
Bo pies sobie doskonale radzi, ale tak. kot jest inny, kot jest bardziej niezależny, prawda?
No, dokładnie. To jest... Tak, tutaj przed audycją rozmawiałyśmy z koleżanką i właśnie doszłyśmy do wniosku, że one to traktują jako coś obcego, to im przeszkadza, jest im niewygodnie i one wolą jakby same się poruszać i radzą sobie z tym. To tutaj trzeba tylko zadbać o odpowiednią powierzchnię w domu, tak? Sprawdzać ewentualne otarcia, ale właśnie u kotów zdarza się to chyba rzadziej niż u psów.
Edyto, ale no właśnie, no, ona nie ma dwóch łapek, czyli to jak ona się porusza właściwie?
Na przednich łapkach, tył ciągnie za sobą. Często i gęsto podnosi też cały tył do góry.
Ale właśnie nie ma tych otarć, no bo przecież właściwie to ciało cały czas suwa po podłodze.
Ta skóra się już tak przyzwyczaiła na kolankach, że otarć nie ma. Owszem, bywały na początku, to więc były zabezpieczane. Teraz już jest na tyle, mówię, ta powierzchnia przyzwyczajona. To przypuszczam, że jest na takiej samej zasadzie, jak skóra stóp przyzwyczaja się do tego, że się na niej chodzi.
Wielki podziw dla ciebie. Podobnie jak dla Asi. Asiu, bo tak, mówimy o niewidomych, o inwalidach ortopedycznych, a jeszcze nie mówiliśmy o zwierzętach głuchych. Jak one sobie radzą? Słuch u psa jest podstawowym, podstawowym
tak,
zmysłem.
To znaczy,
takie też
dopóki
masz.
Takowy pies widzi, on świetnie sobie radzi, bo wiadomo, widzi to otoczenie i świetnie reaguje na gesty. Są ten piesek, który jest głucha Benji, ona rozumie ruch ręką, czy pokaże jej dłonią, że
ale
ma...
też trzeba jakieś tam specjalne gesty wykonywać?
specjalne gesty. To znaczy, ona już kojarzy dłoń wyciągnięta, znaczy idź do siebie na łóżeczko, albo machnięcie, znaczy chodź do mnie. Znaczy, ona nie jest głucha od urodzenia, tylko no, w wyniku starości. I po prostu ja wyznaję taką zasadę, że warto inwestować nie tylko werbalnie, ale też w gestykulację, bo wiadomo, że każdy pies kiedyś, no z reguły one głuchną czy ślepną. W momencie, kiedy mówimy do jeszcze słyszącego psa, choć i pokazujemy jednak
pan tą już to rączką, zapamięta.
On to zapamięta sobie potem gest i po prostu jest naprawdę... Ale głuchy pies to też nie jest żaden problem, bo no niestety większość naszych pupili no głuchnie na starość i one jak gdyby... No, mój pies też, jeden Filipek starszy, też już 14-letni kundelek, też powoli traci słuch. Głównie zaletą tego jest to, że no już nie przeżywa tak traumatycznie petard, czy niestety wokół mnie mieszkają myśliwi, często słychać, mm-hmm. bardzo taki, no straszne to dla niego te dźwięki były i po prostu on w tym świecie ciszy dobrze się czuje. To nie jest tak, że to dla niego jest coś, czy dla tej Benji. Ona świetnie funkcjonuje, włazi mi do kurnika, kradnie jajka bezczelnie. Taka jest po prostu sobie...
Złodziejka.
Jest złodziejka, też piesek to jest ofiara pseudohodowli, produkt. Pies w typie Cocker Spaniela, też po wielu różne tam miała przygody ze zdrowiem, ale ogarnęła się dziewczynka, teraz ogólnie ma zmiany na płucach, no niestety prawdopodobnie nowotworowe, ale tak jak mówię, ona jest zabezpieczona teraz farmakologicznie i ona w ogóle ta głuchota, czy jakieś tam, mówię, dopóki nie czuje bólu i jakoś tam sobie radzi z oddechem, to ani choroba, ani niepełnosprawność w żadnym wypadku dla zwierzęcia nie jest problemem. To jest tylko i wyłącznie nasz problem. Też jest takie wypracowane u ludzi, że żeby posiadać zwierzę domowe, niestety spotykam się często, ludzie uważają, że muszą posiadać tak zwane warunki. A co znaczy warunki? Dla większości jest to, nie wiem, przestrzeń, nie wiem, Bóg wie jaki metraż, kafle na podłodze, jakieś takie zupełnie materialne, takie... Nieprawda, ja wolę na przykład skromnie oddać zwierzę do skromnego, normalnego, że tak powiem, domu. Wiem, że to zwierzę może nie ma skórzanych.
Czyli wyadoptowujesz te swoje zwierzaki,
które
do ciebie
nadają,
trafiają.
I które nie przerosną jakichś tam po prostu głównie finansowych, bo niestety czasem niepełnosprawne może tak nie, ale często przewlekle chore zwierzę to jest jakieś tam wyzwanie finansowe. Jeżeli ktoś jest w stanie i chętnie, to jak najbardziej, ale także wolę takie domki w sumie skromne, ale wiem, że to zwierzę będzie zaopiekowane odpowiednio, że będzie mogło wskoczyć na kanapę, chodzić po podłodze i znaczy w sensie, że może wejść na parkiet i nikt nie będzie tam miał pretensji, że drapie pazurami itp. itd. Także to też jest taka kwestia właśnie i też no niestety te... Ludzie chcą mieć komfort, chcą żyć wygodnie jak gdyby i też takie wyobrażanie, że takie zwierzę potrzebuje jakichś nadludzkich poświęceń, nie wiem, jakiś, a to nieprawda. One wcale tego jak gdyby, kurczę, no.
Edyto, dlaczego nie wybrałaś komfortowego życia, tylko wzięłaś sobie na głowę 13 kotów, 2 psy, w tym niepełnosprawne?
Ale to jest dla mnie właśnie komfort życia.
To jest komfort życia. To znaczy?
No ja wiem, że...
No nie
że...
brakuje ci czasami właśnie no, wolnego czasu, bo przecież taką hordą trzeba się zajmować cały czas.
No ale biorąc te zwierzęta, liczyłam się z tym, że ja się będę musiała nimi zająć, że na przykład nie wyjadę sobie na wakacje, tak? Mhm. To był mój wybór.
A czy to jest tak, że tylko ty im coś dajesz, czy te zwierzęta też tobie coś dają przez to, że opiekujesz się nimi?
Na przykład niewidomy cyklopek jest najkochańszym kotem na świecie. Jest wiecznie się tylko przytula, wiecznie mruczy. Wystarczy się odezwać, a on już jest na miejscu, już się obciera, już na kolana. niewidomy Krzysiu, ja zawsze mówię, że Krzysiów jest 17. Krzysiu jest wszędzie. Po prostu wszędzie. W każdym miejscu, w każdej chwili. Tam jest Krzysiu. Gdzie tylko człowiek się odezwie, tam już od razu jest. Jeszcze trzeba uważać, bo Krzysiu, jak tylko usłyszy głos, to skacze w to miejsce, więc trzeba go łapać.
Czyli tak naprawdę...
To jest część mojego życia.
I tak naprawdę one są twoimi wakacjami. Nie ma nic wspanialszego niż wdzięczność takiego zwierzaka. No właśnie, czy one są wdzięczne, czy one są po prostu szczęśliwe? Czy one okazują wdzięczność?
Myślę, że są szczęśliwe. Często jak ktoś przychodzi do mnie i widzi te niewidome kotki, to mówią, ojej, jaki biedny kotek. No nie, wcale nie jest taki biedny. On w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, że...
Tak naprawdę jest szczęściarzem i fuksiarzem, bo trafił do ciebie.
Gdyby trafił do kogoś innego, kto by się podjął opieki nad takim zwierzęciem, która wcale nie jest ciężka i trudna, to jest normalne zwierzę, jak każde inne. Nie wymaga jakiegoś poświęcenia nie wiadomo jak dużego. No ważne, żeby nie przestawiać mebli, żeby nie robić przemeblowania co dwa dni, bo te niewidome zwierzęta jednak uczą się topografii mieszkania praktycznie na pamięć. To poza tym to są całkiem normalne zwierzęta, tak jak wszystkie inne. Nawet Klara, która nie ma dwóch łapek, jest takim samym kotem jak te pełnosprawne. Tyle tylko, że tak jak powiedziałam, nie wskoczy na meble. I niczym więcej się nie różni od innych.
A czy też wyadoptowujesz te swoje zwierzaki, czy to już jest taki konstans?
Wyadoptowuję.
Jak przeprowadzasz selekcję takich przyszłych opiekunów? Czym się kierujesz, wybierając dom?
No, najważniejsze jest dla mnie, żeby to zwierzę było w tym domu kochane. Żeby nie przeszkadzała ta, nazwijmy, ułomność tego zwierzęcia. Jeżeli ktoś się zdecyduje na adopcję niewidomego kota bądź kota z krótszą łapką, bo takie też już bywały, to mi się wydaje, że sama decyzja o adopcji takiego zwierzęcia już jest jakimś wyznacznikiem tego, że będzie miał tam dobrze. Oczywiście sprawdzam, rozmawiam, tłumaczę też ludziom, że to nie są gorsze zwierzęta, że nie wymagają jakichś nie wiadomo jakich poświęceń. Wystarczy, żeby była to odpowiedzialna osoba.
Czyli rozumiem, że ta 15 to nie jest jeszcze szczyt twoich możliwości. Jeszcze gdyby znów na twojej drodze stanął jakiś poszkodowany zwierzak, to przyjmiesz go do siebie. Halo?
Trochę miejsce w mieszkaniu mi się kończy, ale...
Ale gdzieś tam się wciśnie. Właśnie to jest tak, proszę państwa, że osoby, które wcale nie funkcjonują tak finansowo, wcale nie mają tak dobrej sytuacji finansowej i wcale nie mają wielkich domów, dużo chętniej i z dużo większym poświęceniem zajmują się takimi zwierzakami niż właśnie osoby, które mają ten luksus, komfort życia, duże domy, dużo miejsca, dużo czasu. Z jakichś bliżej nieokreślonych powodów najtrudniej właśnie chyba takim osobom zaadoptować zwierzę. Co myślicie? Panie. Dzisiaj mamy same panie w studio.
Myślę, że warto by było podzielić te, które cisną się w jakichś mieszkaniach. Być może ktoś, słuchając nas, zdecyduje się jednak, przemyśli i skieruje się do takiej osoby, która ma nadmiar tych kocich, psich nieszczęść i przygarnie chociaż jednego. Tak jak mówiła Asia, dla psa czy kota nie jest ważne, czy ma marmury w domu i złotą miskę. Ważne, żeby miał bezpieczeństwo i był kochany. Także zachęcamy do adopcji niepełnosprawnych zwierząt, bo to owocuje.
Przede wszystkim nie bać się, bo to... nie bać się, bo to posiadanie takiego zwierzęcia naprawdę nie jest jakimś niebezpiecznym sportem ekstremalnym czy czymś w rodzaju. To są tak przekochane zwierzęta, one Znaczy, czy one są wdzięczne? Samo to, że one są szczęśliwe, no kurczę, to już jest dla mnie taki wyraz, jak gdyby...
To jest już dla mnie
po prostu szczyt wszystkiego, że po prostu ja widzę, że to zwierzę przechodzi jakieś tam metamorfozy.
Właśnie jest przyjemnie patrzeć na to, jak one odkrywają też świat. Tak, ja akurat mówię tutaj o Foxie. Tak, no bo on w ogóle nie znał tych różnych rzeczy.
Co ci daje, Monika, co ci daje Fox? Co ci dał przez ten...
To znaczy, wiesz, ja ciągle jak patrzę na niego, to ja ciągle coś odkrywam, tak? On jest u mnie już ponad rok, także no, idę i widzę, że jak on się otwiera na świat. I to jest fajne. To fajne, że on zaczyna być właśnie, bo tutaj cały czas się mówi, że jest psy są, zachowują się normalnie i tak dalej, a on cały czas się uczy. No bo on ma, tak, bo on ma jeszcze...
Ale przy twojej pomocy.
To znaczy, no ja tu jestem jakby takim przewodnikiem, trochę staram się mu pomóc, no ale w dużej mierze to jego zasługa, że on po prostu, bo przedtem był przerażony, a teraz tak fajnie, do przodu, no.
Też chciałabym zaznaczyć, że od takich zwierząt, no niestety my ludzie naprawdę możemy...
Nauczyć się
wielu fajnych pokory przede wszystkim, optymizmu, takiego cierpliwości, godzenia się. Po prostu tak jak wcześniej mówiłam, one po prostu biorą to na klatę, idą dalej i no po prostu no, żyją, no, cieszą
żyją
się
kurze,
tym ździebełkiem trawki, tym, że to żarcie jest, że ktoś mnie tam pogłaska, pogada do niego. No. Jest u mnie taki miś, piesek z Jędrzejewa, też ślepaczek, no ciężko chory, nowotwory ma na wątrobie, chore serduszko, też nie był w najlepszym stanie, jak do mnie przybył, nikt mu nie dawał zbyt dużo czasu, 2-3 miesiące, pies jest u mnie ponad rok. Nie prowadzimy żadnej agresywnej terapii, pies czuje się świetnie, rozbrykał się, po prostu bezczelny jest, po prostu szczeka, bos, wiejski bos, stróż tego naszego ogródka, znaczy ogródek, to już jest po prostu paligon, tam wszystko przekopane, po prostu i w ogóle. I tak jakoś, i jeszcze ważna rzecz, czasami są ludzie, którzy... Dla mnie to są bardzo fantastyczni ludzie, bo jednak decydują się na adopcję zwierząt tak zwanych terminalnych, czyli no już z wyrokiem. I oni jak gdyby te swoje uczucia chowają gdzieś tam do kieszonki, ale i dla
właśnie,
nich najważniejsze
też
jest...
Trzeba sobie jakoś poradzić z tym, żeby nie trzeba
nich,
szybko tego przyjaciela
dla takich ludzi, tak, ale dla takich ludzi nie jest najważniejszy ten moment pożegnania, tylko samo to życie, ten każdy dzień, że one są, cieszą się życiem, że często jest tak, że takie adoptowane terminalne zwierzęta, dla nich to odprowadzanie za tęczowy most jest najlepszym etapem w ich życiu. To jest bardzo często, więc to niestety tak się zdarza, że pieski przed adopcją przeżywały piekło i niestety raczej stety, że na ten koniec jednak dostały szansę, gdzieś ktoś się tam gdzieś za szopą
tak jak Reksio
wyczaił, tak, i gdzieś
Reksio
ktoś
był
tam...
tylko 3 miesiące, to pewnie były najszczęśliwsze miesiące jego życia. Szkoda,
tak też często
tak
się zdarza, więc jeżeli ktoś myślał nad taką adopcją, to jest ogromna satysfakcja, że jednak my temu zwierzęciu damy 2, 3, 4 miesiące. Czasem to się wydłuża, bo jednak zwierzę jakoś się tam czasem pozbiera i te prognozy jak gdyby nie do końca są takie, że żyją o wiele dłużej niż...
Sprawdzają się.
No tak mi się wydaje, że po prostu i przychodzi ten moment pożegnania, ale wtedy wiadomo, przeżywa się żałoby, jest smutno, ale jednak to, że te piesy. Przeważa jednak to, że daliśmy mu godną, bezbolesną śmierć i to jest bardzo ważne dla mnie.
Do takiego podejścia jak twoje, to trzeba dojrzewać. Dziewczyny,
trzeba.
Czas nas niestety goni. Za kilka minut, bo jeszcze posłuchamy chwilę muzyki, połączymy się z Piotrkiem Dziełakowskim. Dziękuję wam za przybycie do studia. Mam nadzieję, że jeszcze zostaniecie z nami chwilę i posłuchamy opowieści dzikiej treści, czyli nasz stały punkt programu. Naszymi gośćmi dzisiaj były lekarz weterynarii Natalia Ulman.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. Monika Dworzańska.
Dziękuję, to była przyjemność.
Dla nas też. Joanna Gular.
Dziękuję bardzo.
Joanna Bożejczak.
Dziękuję.
Malwina Jóźwiak.
Dziękuję za zaproszenie.
Edyta Straka. Dziękuję, Edyto.
Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze posłuchaj opowieści dzikich treści, bo zawsze są fascynujące. Naszym gościem w poprzedniej godzinie była pani Małgorzata Brzezińska z Fundacji dla Szczeniąt Judyta. Mam nadzieję, że udało nam się chociaż jedną osobę przekonać do adopcji niepełnosprawnego zwierzaka, a jeśli się udało, to jest wielki sukces tej audycji i zgromadzonych tutaj dzisiaj gości.